Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami w studiu jest Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy przyjęcie waluty euro, pan mówi, że należy, Polska powinna wprowadzić walutę euro.
Tak, bo powinna.
A większość polityków, co prawda nie ekonomistów, ale polityków obawia się tego dzisiaj.
To niech się obawiają. Ja uważam, że to jest coś, co jest bardzo dobre dla Polaków i co dawno powinno już być zrobione. Dzisiaj większość z nas, i pokazują to już badania, sondaże, że jest za tym, żeby euro w Polsce wprowadzić. I dzisiaj też wszyscy widzimy, że ci, którzy nas straszyli i mówili, że będzie euro, to będzie drożyzna, nie mieli racji, bo mamy drożyznę i nie mamy euro, a ci, którzy mają euro, mają dużo większą stabilność, zarówno jeżeli chodzi o wartość swojego pieniądza, ale też na przykład w strefie euro są dużo niższe oprocentowania kredytów. Oczywiście to nie jest lekarstwo na wszystkie choroby, ale gdybyśmy mieli dzisiaj w Polsce euro, moglibyśmy spać dużo bardziej spokojnie, a nie tracić w porównaniu, nie wiem, do naszych kolegów, rówieśników czy koleżanek choćby z zachodniej granicy 10% w ciągu w zasadzie paru tygodni, tak jak to miało miejsce z roku na rok z polską walutą. To po prostu trzeba zrobić. Jeżeli Bułgarów na to stać, którzy teraz ogłosili, że do euro wchodzą w 24, Chorwatów, którzy wchodzą w 23, to nas też powinno być stać.
No, podał pan przykład Bułgarii i Chorwacji. To długa droga przed tymi krajami, bo oni chyba w 2019 roku dopiero przystąpili do tego systemu ERM2.
Przed nami też jest długa droga, dlatego, że my dzisiaj spełniamy jedno z pięciu kryteriów ubiegania się o dołączenie do strefy euro, ale gdzieś tę drogę trzeba zacząć, a nie opowiadać, że na dodatek, mając jeszcze takich mistrzów świata w zarządzaniu polskim pieniądzem jak Glapiński, Morawiecki, jesteśmy bezpieczni, będąc poza strefą euro.
No właśnie, politycy partii rządzącej mówią, że dzięki temu, że jest narodowa waluta, że jest polski złoty, bank centralny może podnieść stopy procentowe i w ten sposób walczyć z inflacją. W przypadku euro...
Przecież to jest jakiś absurd. Przecież oni, podnosząc stopy procentowe, walczą z inflacją kosztem tych, którzy odważyli się na zakup mieszkania albo domu, a z drugiej strony cały czas wypuszczają pieniądze na rynek, cały czas zadłużają państwo, cały czas nie robią nic, żeby te pieniądze realnie z rynku ściągnąć. To jest strażak, który z jednej strony rozpala pożar, a z drugiej gasi, tylko że gasi kosztem tych, nie swoim kosztem, swojego poświęcenia, tylko kosztem tych, którzy wzięli kredyty. To jest cała zbrodnia, którą oni dzisiaj dokonują na naszych finansach. Glapiński drukował pieniądze na potęgę. Agencje emitowały dług, który on później skupował. To jest drukowanie pustego pieniądza, który zalewał rynek, który zapychał banki w ten sposób, że nie opłacało im się brać od nas depozytów. A teraz koszty za to mają zapłacić, za tę politykę mają zapłacić ci, którzy wzięli kredyty. To jest jakaś po prostu paranoja. Gdybyśmy byli w strefie euro, takie rzeczy nie byłyby możliwe. Gdybyśmy byli w strefie euro, bylibyśmy dzisiaj po bezpiecznej stronie mocy, a dzisiaj jesteśmy w rękach szaleńców ekonomicznych, którzy dla utrzymania się na stołku zrobią wszystko, albo jeszcze więcej, tak jak Glapiński, który plecie ornitologiczno w fantastyczne opowieści, że zszedł do skarbca i widział dużo gotówki, albo że jest jastrzębiem, na czele jastrzębi. Jak ja słucham tego człowieka, który odpowiada za nasze pieniądze, to tylko czekam, kiedy on gitarę wyciągnie na koniec tej swojej 45-minutowej tyrady i zacznie jeszcze śpiewać kuplety o swojej wielkości.
Ale wie pan, był taki minister finansów, który z bochenkiem chleba przychodził na konferencję prasową.
No ja to wszystko rozumiem, że polityka jest też sztuką w pewnym sensie ekspresji prawie że scenicznej czy estradowej. Natomiast kiedy przychodzi do sytuacji, w której to naprawdę od ruchów tych ludzi zależy to, czy jutro będziesz miał za co kupić ten bochenek chleba, czy będziesz miał gdzie mieszkać i twoje dzieci, czy będą miały dziecinny pokój, to powinniśmy być śmiertelnie poważni. Oni po prostu nie znają się na tej robocie.
Teraz tych pieniędzy będzie jeszcze więcej. Zostanie uruchomiony Krajowy Program Odbudowy. Część partii opozycyjnych, liderzy partii opozycyjnych boją się, że właśnie teraz dzięki tym pieniądzom Prawo i Sprawiedliwość tak mocno się scementuje, na przykład uruchamianiem programów społecznych, no, że przejęcie władzy będzie praktycznie niemożliwe.
To nie tak. Myślę, że to w głównej mierze jest jednak wydarzenie w tej chwili propagandowe. Proszę zobaczyć, że też wczoraj usłyszeliśmy taką plotkę, którą PiS wypuścił na rynek, a on takie rzeczy robi zawsze celowo, że w ramach przygotowań do wyborów, które są w przyszłym roku, od stycznia zwaloryzuje 500+ do poziomu 700 zł na dziecko. Po co oni to robią? Oni to robią dokładnie po to, żeby już dzisiaj urosło im w sondażach, bo jakieś pieniądze obiecali, ale po drugie po to, żeby po tej drugiej stronie powstał wielki wielki lament i mówię, o, no to teraz już wszystko pogrzebane, zabetonowane, oni zaleją ludzi pieniędzmi, nic już się nie wydarzy, nie da się wygrać z PiS-em, czyli po prostu kompletnie zdemoralizować i osłabić ducha w tej demokratycznej części społeczeństwa i sceny politycznej. Z KPO będzie tak samo. Z KPO będą chodzili i mówili, o proszę bardzo, odnieśliśmy wielki sukces, Bruksela się ugięła, Morawiecki górą, teraz będziemy mieli pieniędzy pod korek, zalejemy cały rynek, możecie zapomnieć o jakiejkolwiek wygranej, a to nie jest prawda, dlatego że te pieniądze do Polski nie popłyną od jutra. Proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze są kamienie milowe, które oni muszą zrealizować, żeby te pieniądze popłynęły. Jeżeli się z tego nie wywiążą, to one nie popłyną, nie będzie pieniędzy. Jeżeli pieniądze mają być z KPO, to jutro ono zostanie zatwierdzone, czy rozpakowane, czy dzisiaj. Natomiast będzie to się wiązało z przelewami, nie wiem, na przełomie 22-23 roku. I jeszcze jedna ważna rzecz. Myśmy już stracili szansę na zaliczki. To nie jest tak, że popłyną do nas teraz strumienie euro i my będziemy je wydawać. Teraz będziemy mogli tylko wstecznie wysłać faktury i ubiegać się o refinansowanie tego czy innego w projektu. Jak byłem w poniedziałek w Brukseli, rozmawiałem tam z szefami rządów i komisarzami europejskimi.
Za chwilę o tym porozmawiamy.
To też było bardzo jasno położone na stole i bardzo jasno powiedziane. Te kamienie milowe muszą być jasne, konkretne, czytelne, po to, żeby rząd PiS nie zaczął używać tych pieniędzy przeciwko Polakom, dla karmienia tylko i wyłącznie swojego politycznego dobrobytu.
Pan spotyka się także z samorządowcami, spotkał się pan z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. Tacy prezydenci jak na przykład Piotr Krzystek, oni się nie obawiają tego, że wzorem przeszłości pieniądze z KPO będą trafiały do samorządów, które są gdzieś bliżej Prawa i Sprawiedliwości?
Oczywiście, że się obawiają, dlatego kamienie milowe są tak ważne, że ten moment, w którym przychodzi ktoś i sprawdza, jak te pieniądze są wydawane, bo to jest wspólny dług Unii Europejskiej, to jest tak jak z podróżą pociągiem. Konduktor ma prawo raz na jakiś czas przyjść i sprawdzić, czy masz ważny bilet na przejazd. To jest naturalne, to jest normalne, to nie jest żadne prześladowanie, nikt tego tak nie widzi. O to należy zadbać, żeby był mechanizm kontrolowania wydawania tych pieniędzy. Prawda jest taka, że oni przed następnymi wyborami nie zdążą wydać dużo tych pieniędzy. Mówię tu o wyborach w 2023 roku, ale zdążą dużo nagadać o tym, że je wydadzą i dużo naobiecywać. I tutaj musimy być czujni i przyglądać się temu, ile z tych pieniędzy rzeczywiście będą chcieli zdefraudować, a ile wydadzą na cele, które dzisiaj są potrzebne. Przecież my rzucamy nimi, pokazujemy je non-stop. Przecież do 2025 roku można wymienić, zthermomodernizować milion domów. Co jest dzisiaj ważniejsze niż ciepło w naszych domach? Za 6 miesięcy będzie sezon grzewczy. My zaproponowaliśmy wczoraj za 6% KPO zrobienie biletu na 50 zł na 3 miesiące, tak jak w Niemczech jest teraz za 9 euro, że możesz jeździć wszystkimi kolejami miejskimi, autobusami, po prostu sieciowa komunikacja, to zdejmuje ropę z rynku, mniej ropy się zużywa, prowadzi nas to w dobrą stronę. Będziemy bardzo bacznie się przyglądać temu, na co oni te pieniądze wydają i rzeczywiście lęk samorządów, że powtórzy się Fundusz Dróg Samorządowych czy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest uzasadniony, ale my już jesteśmy też mądrzejsi i nie możemy do tego dopuścić.
Mówił pan o spotkaniu w Brukseli, spotkał się pan tam także z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji co jakiś czas jest w kontakcie z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji, który toczy wojnę w Ukrainie. O czym pan z nim rozmawiał?
Rozmawialiśmy w formule, którą zakłada nasza obecność, bo my jako Polska 2050 jesteśmy członkiem grupy frakcji Renew Europe, Odnowić Europę. To jest bardzo fajna, dynamiczna grupa, w której jest oprócz prezydenta Macrona jeszcze 8 innych głów państw, rządów, premier Holandii, Irlandii, w Estonii, Bułgarii, teraz dołącza premier Słowenii, w Luksemburga, natomiast i szef Rady Europejskiej, Charles Michel też jest u nas. Teraz dołącza prezydent Zełenski ze swoją partią Sługa Narodu, więc jakby jesteśmy w najlepszym miejscu do nadawania tonu polityce, no bo to jest między Francją, która teraz ma przywództwo w Unii Europejskiej, a Ukrainą, od której dzisiaj zależy bardzo wiele, jeżeli chodzi o przyszłość Europy i nasze bezpieczeństwo. Formuła tego spotkania jest taka, na której ja zostałem zaproszony jako gość, bo nie jestem głową państwa, tylko szefem partii, że siedzimy przez godzinę przy stole i razem z komisarzami europejskimi, którzy też należą do Renew Europe, a więc dwoma wiceprzewodniczącymi, komisarzem do spraw sprawiedliwości, energii, rozmawiamy, wymieniamy się opiniami. Ja im wszystkim przy stole, również Emmanuelowi Macronowi powiedziałem, jakie jest polskie stanowisko i polski punkt widzenia w tej sprawie, że kontakty z Putinem nie są czymś, co dzisiaj nam służy i nas buduje, bo dzisiaj powinniśmy być bardzo radykalni, jaśni i konkretni w naszych relacjach relacjach z Rosją. I akurat rodzina Renew Europe, to później trzeba było to uzgadniać, no bo są inne rodziny, jest EPP, są socjaliści, są różne kraje, ich interesy. Natomiast pozycja wyjściowa Renew Europe, wszystkich nas w tej grupie, była bardzo jasna. Żadnych kompromisów, jeżeli chodzi o szósty pakiet sankcji. I te sankcje powinny być jak najostrzejsze, bez żadnych kombinacji. Później oczywiście jak wychodzisz, musisz negocjować, jeden się zgodzi, drugi się nie zgodzi. Ale ta rodzina akurat Renew Europe jest bardzo, że tak powiem, konkretnie i radykalnie nastawiona w tej sprawie. Musimy po prostu Putinowi zabrać zabawki, którymi on zabija nasze dzieci. Jedną z tych zabawek, za którą my im płacimy, my jemu płacimy miliard jako Unia, miliard euro dziennie, jest ropa, jest gaz, są paliwa. My nie możemy dawać facetowi pieniędzy na zakup broni, którą on do nas strzela. Dlatego trzeba zrobić jak najszybciej wszystko, żeby choćby przy użyciu tych pieniędzy, i tu się wszyscy też zgadzamy przy stole, z tego Funduszu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, jak najszybciej zrobić gospodarkę opartą na polskim wietrze i polskim słońcu, a nie na rosyjskim węglu i rosyjskiej ropie. Inna rzecz, że te społeczeństwa w Europie, czy te państwa w Europie, które mają dużo OZE, mają niższą inflację. I dużo mniej ich dotyczą w tym momencie te zmiany cen energii, które my obserwujemy choćby dzisiaj, wczoraj na stacjach benzynowych.
Jeszcze na sam koniec naszej rozmowy chciałbym pana zapytać o wzrost pensji minimalnej o 740 zł.
Znaczy każde doprowadzenie do tego, że Polacy będą zarabiać więcej, jest absolutnie dobrym rozwiązaniem. Ja chcę tylko zobaczyć liczby. Skąd oni to wezmą, z czego to sfinansują, komu zabiorą, jak w tej sytuacji będzie wyglądał nasz system podatkowy.
Oczywiście przedsiębiorcy za to zapłacą.
Myślę, że rząd ściąga dzisiaj z rynku tyle pieniędzy z podatku inflacyjnego, z tego, że my jak kupujemy, nie wiem, cokolwiek, co ma VAT w sobie, to płacimy więcej, no bo wszystko drożeje. A więc oni mają miliardy, dziesiątki miliardów złotych więcej. Pytanie, z czego oni chcą to zrobić? Jakie konsekwencje to też pociągnie? Właśnie choćby dla biznesu, który będzie musiał to w znacznie większym stopniu oskładkowywać, więcej ponosić kosztów z tym związanych i jak to na koniec dnia odbije się na gospodarce. Dzisiaj ludzie są w takiej sytuacji finansowej, że powinni dostać pieniądze, dlatego my nie protestujemy przeciwko 14 emeryturze, my nie protestujemy przeciwko różnego rodzaju mechanizmom, które zapewniają ludziom to, że będą mogli utrzymać się na powierzchni. Natomiast ja już z tymi oszustami i krętaczami mam tyle doświadczeń, że zanim oni coś obiecają, albo jak coś obiecają, to ja chcę zobaczyć liczby, jak to wygląda na papierze, skąd oni to wezmą, komu zabiorą i jak to się po prostu ułoży w całość. Tym ludziom po prostu nie można ufać, kiedy przychodzi do pieniędzy.
Oszustami pan mówi o partii rządzącej.
Ja mówię o tych krętaczach, którzy po prostu wciskali nam kit. Proszę pana, jak nazwać ludzi, którzy mówili w bezczelnie otwarty sposób rok temu, że prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi zero. I potem ludzie poszli i zaczęli brać kredyty, no bo skoro tak mówi ktoś, kto się na tym zna, no to przecież można mu zaufać, tak? No przecież on rządzi naszymi pieniędzmi. A tu się nagle okazuje, że dzisiaj mamy stopy procentowe takie, jakie mamy i ludzie się będą z mieszkań wykwaterowywać. Jeszcze przy takim rynku nieruchomości nie wiadomo, kto będzie chciał je kupić. Doprowadzają do tragedii miliony polskich rodzin. Jak to inaczej nazwać? Ja mogę zawsze mieć do nich szacunek jako dla ludzi, ale jako do polityków traktuję ich po prostu jako krętaczy i szkodników, którzy jak najszybciej powinni zwolnić miejsce.
Tu stawiamy kropkę. Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.